Eucharystię, aby przeżywać tę niezwykłą prawdę o zaproszeniu, które Chrystus czyni w stosunku do każdego z nas. To zaproszenie dotyczy bycia rodziną Chrystusową. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. Myślę, że dzisiaj potrzebujemy tej szczególnej więzi. Każda relacja ludzka, każde ludzkie zaangażowanie wymaga głębokiej więzi, świadomości tego, że kocham i jestem kochany. Więzi, która sprawia, że odkrywam niezwykłą moc, która pozwala mi przeżywać moje wzrastanie. Wzrastanie w tym, co jest zaufaniem do Pana Boga, co jest odkrywaniem prawdy, że On jest pełen miłości, pełen miłosierdzia, ale również On jest tym, który nadaje sens mojemu życiu. I w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się w nas samych, chciałbym dzisiaj poruszyć dosyć trudny temat, który jest związany z kryzysem. Kryzysem jako próbą ufności. Każdy z nas w jakimś stopniu doświadcza tego, co jest kryzysem. Jest to jakaś sytuacja niebezpieczna. I na płaszczyźnie naturalnej doświadczamy kryzysu jako rzeczywistości tracenia. To w sferze ducha otwiera on przed nami nieocenioną wprost możliwość rozwoju. Z jednej strony tracę, a z drugiej strony zyskuję wielkie dobro. Co dzisiaj chcę stracić dla Chrystusa? Co chcę oddać? Co chcę Mu zawierzyć? Zobaczmy, w życiu każdego z nas są sprawy, problemy, sytuacje, do których jesteśmy przywiązani. I może w tym kontekście pojawia się pytanie, czy jestem człowiekiem wolnym wewnętrznie? Czy ja potrafię zrezygnować, oddać, podzielić się, zaangażować się w taką czy inną sprawę? Szczególnie tę duchową. Bo wtedy, kiedy obdarowuję, to tracę, ale przez to zyskuję, bo Bóg wypełnia to wszystko swoją obecnością. Im więcej oddajemy, tym więcej otrzymujemy od Pana Boga. I to jest bardzo prosta zasada ewangeliczna, która pokazuje nam, że mamy być ludźmi wielkiego serca, wielkiej miłości. Dając siebie drugiemu człowiekowi, jakby oddajemy swoje życie w ręce samego Boga, bo On wtedy czyni nas zdolnymi jeszcze większego zaufania. I można by powiedzieć, że ludzkie życie jest areną, w której nieustannie rozgrywają się dwa równoległe sobie fakty. Pierwszy to fakt związany z wydarzeniami zewnętrznymi. To są nasze czyny i słowa. I fakty wewnętrzne to jest łaska dawana nam przez Ojca. Kryzys rzucający wyzwanie w sferze ducha staje się dla nas największym egzaminem życiowym. Jest to egzamin z ufności i zawierzenia. Kryzys jest wyzwaniem rzuconym ufności, wydobyciem na światło dzienne i poddanie weryfikacji tego, co nas łączy z Chrystusem, z drugim człowiekiem i z sobą samym. Kiedy patrzymy na to działanie zewnętrzne, nasze czyny i słowa, to w jakim stopniu uświadamiamy sobie, że w pewnym momencie te czyny mogą być pomocą, mogą być ułatwieniem, ale mogą być również wielką trudnością. Mój charakter, moje usposobienie, moje cechy, moje przyzwyczajenia, nawyki, moje gesty, słowa mogą pomagać człowiekowi, ale mogą również go obciążać. Dlatego w relacjach, kiedy pojawiają się kryzysy, w wymiarze zewnętrznym czasami padają trudne słowa. To są słowa, które są brakiem ufności, są brakiem wiary w dobro drugiego człowieka. I może zdarzyło ci się wypowiedzieć takie słowa, czy podjąć takie działania, które były brakiem zaufania do drugiego człowieka. Powiedziałeś mu wprost w oczy: nie wierzę w twoją uczciwość, nie wierzę w twoją miłość, nie wierzę w twoją prawdę. To najbardziej bolesne doświadczenie, które jest kryzysem naszego zaangażowania w miłość. Ale zobaczmy, że te słowa, te czyny to są nasze postawy w stosunku do Chrystusa. Bo każdy grzech ciężki, każde naruszenie porządku moralnego powoduje to, że ja wchodzę w sferę kryzysu i mówię do Chrystusa: Panie, jesteś mi niepotrzebny. Jesteś mi utrudnieniem w realizacji moich planów. Jesteś wyrzutem sumienia. Jesteś moim niepokojem. Kiedy przyglądamy się faktom wewnętrznym, Bóg nie pozostaje obojętny. Nawet wtedy, kiedy my buntujemy się, kiedy odrzucamy Jego miłość, On przychodzi ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem. I może w sytuacjach kryzysu wewnętrznego, kiedy nie ufamy Bogu, sobie, drugiemu człowiekowi, potrzebna jest wielka łaska. Łaska wysłużona przez całą wspólnotę Kościoła, przez ludzi, którzy na kolanach każdego dnia stają na modlitwie przed Bogiem. I może nieraz nie uświadamiamy sobie, jak wielu ludzi pomogło nam wyjść z kryzysu. Jak wielu ludzi w zakonach kontemplacyjnych, we wspólnotach modlitewnych, a często członkowie naszej rodziny, którzy patrząc w kierunku Boga, wołali o miłosierdzie dla nas, byśmy my przemienili się, byśmy odbudowali w sobie głęboką więź z Panem Bogiem. Kiedy dotykamy tego, co trudne w świecie ludzkiego ducha, panuje prawo, które uświadamia nam, że wzrost nie jest możliwy bez doświadczenia przeciwności. Warunki cieplarniane nie stanowią środowiska dla właściwego rozwoju duchowego. Żadna cnota nie rozwinie się ani nie osiągnie wyższego stopnia heroicznego, jeżeli nie pojawi się próba, nie pojawią się przeciwności. I takim przykładem dla nas, którzy jesteśmy tu na Eucharystii, są błogosławieństwa. Zobaczmy błogosławieństwo, które jest wielkim darem, wielkim pięknem, które odkrywamy. Zobaczmy, Chrystus, mówiąc o 8 błogosławieństwach, mówi również o tym, co jest trudem. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem oni posiądą Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą. Błogosławieni ci, którzy doznają cierpienia. Zobaczmy, to jest właśnie ta sytuacja kryzysu. Któż z nas chce otrzymywać prezenty, które są trudne? Któż z nas chce otrzymywać dary, które zmuszają nas do jeszcze większego wysiłku? Czasami przypominam sobie takie sytuacje. Pamiętam zabawną sytuację z mojego życia, kiedy moja mama chciała kupić specjalne garnki, takie, co miał być zdrowy, jak będę jadł z tych garnków. Oczywiście my tam zebrali trochę pieniędzy, parę groszy. I okazało się, że garki były tak drogie, że musiałem 3 razy tyle dopłacić do tych garków. Mój prezent był rzeczywiście bardzo fajny. Ale potem, co się okazało, mama stwierdziła, że jednak chyba nie będzie gotować w tych garnkach, bo one są zbyt drogie. Że za duża cena jest, że trzeba je oszczędzać. No, lepiej zostawić się na później. Więc postawiłem pytanie o sens. Jeżeli coś robimy, coś kupujemy, to trzeba z tego korzystać. I zobaczmy, my też często myślimy w tych kategoriach. Coś otrzymujemy, mówimy, to jest bardzo drogie, jest bardzo wartościowe. To trzeba to oszczędzać. A Chrystus mówi: korzystaj z tego. Bierz tę łaskę, bierz tę miłość, bierz tę dobroć, niech ona kształtuje twoje życie. Dopiero wtedy zaczynam rozumieć, że w tym moim działaniu, w moim zaangażowaniu jest postawa otwartości. Nie lękam się tego, co jest trudne, co wymaga wysiłku. I patrząc poprzez błogosławieństwa, Pan Bóg dając nam te błogosławieństwa, jakby motywuje nas do działania. Jakby przypomina nam to, co jest wartościowe, ale mówi o tym, że jest to cenne dopiero wtedy, kiedy to zastosujemy w naszym życiu. To dopiero staje się wartością, kiedy ja zaczynam z tego korzystać. Jeżeli to będzie obok mnie, będę się tym zachwycał, będę to podziwiał, ale nie wprowadzę tego w swoje życie, to jest jakaś kolosalna pomyłka. Jakieś kolosalne rozczarowanie, które prowadzi do tego, że nie wzrastam w miłości. Święta Teresa z Lisieux kiedyś, rozmawiając ze swoją siostrą zakonną, kazała jej spojrzeć na szczelinę między deskami i powiedziała do niej następującą rzecz. Patrz, czy widzisz tę ciemną dziurę, w której nic nie można dostrzec? W takiej dziurze, jak ta, jestem co do duszy i co do ciała. Och, co za ciemność, ale wśród tych ciemności jestem w Twoim pokoju, Panie. Zobaczmy, nawet najtrudniejsza sytuacja, najtrudniejszy problem, to oczyszczenie, zarówno bierne i czynne, które dotykało mistyków, ono powodowało to, że oni doświadczali Pana Boga. Byli w takiej pustce, byli w takiej pustyni, byli w takiej ciemności, ale oni ze swojego serca, ze swojej miłości wydobywali akt wiary. Panie, chociaż Ciebie nie widzę, chociaż Ciebie nie odczuwam, to nadal Ciebie kocham, bo moje serce bije dla Ciebie. Bracie i siostro, ile razy przeżywaliśmy podobne sytuacje, takiego wypalenia, osamotnienia, takiego pogrążenia w codzienności. I wtedy co nam zostawało? Zostawało nasze serce przepełnione miłością i zaufaniem do Pana Boga. Bo skoro Panie dałeś mi to, to znakiem tego, czegoś ode mnie oczekujesz, czegoś większego. Bracie i siostro, kiedy dzisiaj przychodzisz na tę modlitwę, też chcesz otrzymać coś większego. Nie przyszedłeś po rzeczy, sprawy codzienne, ale tu przyszedłeś po sprawy, sytuacje, problemy niezwykłe, które ożywią Twoje serce, które ożywią Twoje myślenie i pragnienie czegoś większego. Święty Paweł w swoich tekstach mówi, że chlubi się z przeciwności, które ciągle spadają na niego, na płaszczyźnie naturalnej. Za każdym razem apostoł doświadcza przeciwności utraty, lecz w sferze ducha, za każdym wspomnieniem przeciwności, pomnaża zyski, pomnaża wymiar duchowy. Myślę, że dzisiaj również potrzebujemy przyjrzeć się temu wszystkiemu, żeby nie zbagatelizować tych prób i doświadczeń, żeby się nie zbuntować. Zobaczmy, pierwszą postawą wobec kryzysu jest bunt. Bunt wewnętrzny. Bunt, który towarzyszy takiemu działaniu szatańskiemu, który próbuje zły duch zasiać w nas przekonanie, że to nie ma sensu. Po co się trudzić? Przecież inni się nie trudzą. Inni nie podejmują żadnego wysiłku, a wszystko mają może nawet lepsze. Zobaczmy, jakie jest to myślenie krótkowzroczne. Bo można mieć wszystko, ale swoją duszę zatracić. I wtedy rzeczywiście człowiek zaczyna przeżywać taki wewnętrzny smutek. Mam wszystko, ale nie jestem szczęśliwy. Osiągnąłem tak wiele, ale to nie daje mi powodów do radości. Zgromadziłem środki materialne, posiadam takie czy inne predyspozycje, ale to nie daje mi poczucia spełnienia. Zobaczmy, iluż takich ludzi spotykamy na co dzień. Takich wewnętrznie rozbitych, zagubionych. Na pozór szczęśliwych. Na pozór obdarowanych. A mimo wszystko nie do końca spełnionych. Święty Jakub zachęca nas do radości. I mówi tak. W swoim liście pierwszy rozdział, werset drugi. Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Radość, próba, wytrwałość. Zobaczmy, po ludzku niekonsekwentne sprawy. Bo skoro człowiek ma przeżywać radość, to po co ta próba? Przecież możemy być zawsze szczęśliwi i radośni. To, czego doświadczali pierwsi rodzice, oni byli radośni, byli szczęśliwi. Ale w tym wszystkim pojawia się grzech, który powoduje to, że człowiek już nie jest szczęśliwy, bo ma poczucie winy. I zobaczmy, że każdy kryzys jest właśnie owocem tego, co jest sytuacją grzechu ciężkiego. Każdy kryzys sprawia, że staje się człowiekiem oziębłym, obojętnym, zamkniętym. Znaczy, człowiek, który trwa w grzechu, zwłaszcza ciężkim, nie jest w stanie przyjąć tego ciężaru odpowiedzialności za zło, które dzieje się w nim samym. I myślę, że ważną sprawą jest to, o czym mówi Księga Mądrości. Kryzys, który pojawia się, jest próbą ufności w stosunku do Pana Boga. I bycie wypróbowanym jest powodem do radości, ponieważ stanowi warunek przynależności do Boga. Sytuacje trudne, kryzysowe są jakby drzwiami, które otwierają się w drodze do Boga. Myślę, że dzisiaj również potrzebujemy takiego otwarcia się na obecność Pana Boga. Kryzys stanowi wezwanie do ufności i do modlitwy o dar wytrwania w dobrym przed Bogiem i ludźmi. Kościół naucza, że człowiek kuszony przez diabła pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy. To jeden z punktów Katechizmu Kościoła Katolickiego. Człowiek kuszony przez diabła pozwoli, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy. Zobaczmy, znamienne jest to, że to my pozwalamy. To jest niebezpieczne, że dobrowolnie zgadzamy się na zło. Z czego to wynika? Wynika najczęściej z pokusy. To, co robi szatan, on jakby zachęca nas do czegoś, pokazuje, że to jest ciekawe, atrakcyjne, piękne. Ale w pewnym momencie niedostrzegalnym dla człowieka następuje zwrot o 180 stopni. Że to, co wydawało się na początku piękne, fascynujące, nagle staje się obciążeniem, staje się ciężarem. I zobaczmy, że zamarcie ufności w sercu to obok nieposłuszeństwa drugi najważniejszy powód grzechu pierworodnego. Od tamtej chwili ufność jest trudem. Ufność nie przychodzi łatwo. O ufność trzeba walczyć w wymiarze duchowym i religijnym. Od tego momentu zachwiało się coś w człowieku. Jeżeli drogą Kościoła jest droga próby, to wzdychanie za tym, aby na Twojej życiowej drodze próby się nie pojawiły, powinno być zdumieniem. Jak to? Jeżeli chcę coś osiągnąć, coś wielkiego, i wydaje mi się, że to przyjdzie łatwo, jest to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że w jakimś momencie może zrobić się coś, co jest postawą próżności, kiedy wszystko nam łatwo przychodzi. Kiedy ludzie przychodzą, poklepują nas po ramieniu i mówią, jesteś fajnym gościem, wszystko jest okej, super, no fajnie, cudownie. A kiedy człowiek wraca ze swoim problemem do domu, już nie ma tych zachęt, nie ma tych zewnętrznych bodźców, dopiero wtedy uświadamiamy sobie, jakże często w naszym życiu jest wiele samotności, wiele niepokoju. Patrząc dzisiaj na ten kryzys, dobre przeżycie próby pogłębia pokój serca. Próby ciągle przypominają o potrzebie ciągłego nawrócenia. I myślę, że tutaj Pan Bóg daje pewne ważne rzeczy. Pierwszą sprawą to jest szczera prostota. Czy jesteś człowiekiem prostego serca? Szczera prostota to wybieranie tego, co nie jest skomplikowane. Zobaczmy, w życiu codziennym często silimy się na różnego rodzaju nadzwyczajne sytuacje, nadzwyczajne spostrzeżenia, uwagi. A zobaczmy, wystarczą proste gesty. To, co robił Chrystus. Przyszedł, popatrzył na dziecko, przytulił. Zobaczył chorego człowieka, uzdrowił. Zobaczył zmartwioną osobę, uśmiechnął się. To są proste gesty. Nie mówił o teologii Trójcy Świętej, o nadprzyrodzonym aspekcie eschatologii. Po prostu wykonywał proste gesty. I zobaczmy, że często trzeba od tego zacząć. Nie mów o tym, że jest odnowa w Duchu Świętym, że uwielbiają w językach, że są dary proroctwa, że są nadzwyczajne światła. Po prostu pochyl się nad człowiekiem, uśmiechnij się do niego, powiedz dobre słowo, podaj rękę. A zobaczysz, że wtedy on zacznie ciebie pytać, co ty robisz, kim jesteś, dlaczego takim jesteś człowiekiem, dlaczego jesteś zaangażowany właśnie w tę wspólnotę. I dopiero wtedy jest szansa ukształtowania właściwej postawy, właściwego zaangażowania. Dalej potrzebna jest synowska ufność, radosna pewność, pokorna śmiałość, pewność bycia kochanym. Są to postawy człowieka, który zrozumiał swoją jedność z Panem Bogiem. Może czasami w naszej medytacji codziennej, w naszej modlitwie, zobacz, czy jest w Tobie tyle tych cech, może niedostrzeżonych jeszcze przez Ciebie, ale jakże ważnych, które pozwalają Ci być naprawdę człowiekiem szczęśliwym, człowiekiem radosnym, pomimo trudów dnia codziennego, uśmiechniętym, zaangażowanym, pełnym dobroci. Prośmy Ci, Chrystusa, o taką łaskę dla każdego z nas, aby to doświadczenie kryzysu nie przerażało nas, ale budziło pragnienie współpracy z Panem Bogiem i z ludźmi. A wtedy dokona się wielki cud przemiany, który sprawi, że staniemy się dziećmi Bożymi.